Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Rząd chce, by do 10 maja każdy dorosły Polak mógł otrzymać skierowanie i zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19. Realizacji tych planów mają pomóc punkty szczepień powszechnych. W poniedziałek w ramach pilotażu uruchomiono pierwszych 16 takich miejsc w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził punkt szczepień powszechnych w Legnicy. Na konferencji prasowej powiedział, że w ten sposób chcemy przejść do kontrofensywy. Wyjaśnił, że do tej pory broniliśmy się przed ponurą zarazą, a dzisiaj jesteśmy lepiej przygotowani, żeby wykorzystać przygotowaną infrastrukturę do szczepień.
Jesteśmy dzisiaj, szanowni państwo, w newralgicznym momencie całego procesu. Do 10 maja chcemy spowodować, ażeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, żeby najpóźniej do sierpnia, a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej. Znowu, zależy to od liczby szczepionek, które przyjadą do Polski, żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał, ale mam nadzieję, że wszyscy będą chcieli.
Obecny na konferencji szef KPRM-u Michał Dworczyk powiedział, że organizacja punktów szczepień powszechnych wpłynie na przyspieszenie realizacji programu szczepień.
Te punkty, tak jak będą miały bardzo dużą wydajność. Na przykład dzięki temu w Legnicy prędkość szczepień wzrośnie dwukrotnie. Łącznie tych punktów będzie ponad 600, a więc do 6700 punktów szczepień populacyjnych, które już od kilku miesięcy w Polsce działają, dołączy ponad 600 punktów szczepień powszechnych. To wszystko ma spowodować przyspieszenie programu. Jutro przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować.
W poniedziałek ruszyły zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1968 roku. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień. Po 3 tygodniach przerwy w poniedziałek otwarte zostały żłobki i przedszkola. W pozostałych placówkach dalej obowiązuje nauczanie zdalne. Określone typy szkół mogą jednak prowadzić zajęcia sportowe. Ponadto z zachowaniem limitu 25 osób dozwolony jest sport w obiektach sportowych na świeżym powietrzu. O niektórych nowych zasadach funkcjonowania szkół i placówek mówi rzecznik resortu edukacji Anna Ostrowska.
Wracamy do stacjonarnej pracy przedszkoli. Dodatkowo w określonych typach szkół będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego. Dotyczy to m.in. szkół podstawowych, sportowych i ponadpodstawowych sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi czy oddziałami mistrzostwa sportowego. Dodatkowo uczniowie i słuchacze, którzy przystępują w najbliższej sesji egzaminacyjnej do egzaminu zawodowego lub też egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będą mogli uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach praktycznej nauki zawodu. Przy zachowaniu określonych zasad właściwych dla poszczególnych zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym tygodniu rząd przedłużył większość obostrzeń do 25 kwietnia. W zakresie hoteli i noclegów restrykcje będą obowiązywać do 3 maja włącznie. W poniedziałek obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przez cały dzień przedstawiciele władz państwowych na czele z prezydentem Andrzejem Dudą i organizacji społecznych oddawali hołd bohaterskim powstańcom. Uroczystości odbywały się przed pomnikiem bohaterów warszawskiego getta. Prezydent przypomniał, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem miejskim w czasie II wojny światowej. Jak mówił, powstańcy nie mieli prawa do kapitulacji. Nie mogli się poddać, nie mogli liczyć na to, że zostaną potraktowani jak jeńcy wojenni.
Oni wiedzieli o tym, że jakiekolwiek poddanie się hitlerowskim Niemcom oznacza dla nich śmierć. Wybrali śmierć z bronią w ręku. Nie godzili się na śmierć w obozach koncentracyjnych, nie godzili się na śmierć w komorach gazowych. Chcieli walczyć do samego końca. To bardzo ważny dzień, bo to pierwsze powstanie tutaj w Warszawie w czasie II wojny światowej, tak jak powiedziałem, jak i w ogóle w całej okupowanej Europie i na świecie, ale to także i powstanie, które poprzedziło późniejsze powstanie warszawskie w 1944 roku. Powstanie powstanie, w których także i wcześniejsi uczestnicy powstania w getcie warszawskim brali udział.
W południe w Warszawie zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy w chwili ciszy oddali hołd powstańcom. Powstanie, które było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie, wybuchło 19 kwietnia 1943 roku. Ewa Kopacz nigdy nie powinna wyrazić zgody na tak szokujące zdjęcie, powiedział poseł Bartosz Kownacki. Polityk skomentował w ten sposób fotografię byłej premier i minister zdrowia z kawą w moskiewskim prosektorium w towarzystwie uśmiechniętych Rosjan. Obok nich znajdowały się zwłoki ofiar katastrofy smoleńskiej. Zdjęcia z kwietnia 2010 roku ukazały się w filmie Ewy Stankiewicz pod tytułem Stan zagrożenia, wyemitowanym przez Telewizję Polską. Obraz spotkał się z szeroką falą komentarzy. Poseł Bartosz Kownacki, odnosząc się do skandalicznej fotografii z Ewą Kopacz, podkreślił, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
Ja sobie nie wyobrażam, nieważne jakiej by to dotyczyło sytuacji, już nie mówię o tego rodzaju tragedii narodowej i fakcie, że lekarz, osoba, która pełniła bardzo ważne funkcje państwowe, później była nawet premierem, że ktoś taki może robić sobie zdjęcia prosektorem, nawet gdyby dotyczyło zupełnie innego zdarzenia, dużo mniejszej tragedii, to zawsze jest to tajemnica śmierci, zawsze jest to czyjś drama i robienie sobie zdjęcia czy kawie, czy lekarzem w prosektorem aż gdzieś, gdzie widać tyle zwłoki, jest czymś obcym cywilizacji europejskiej, obcym elicie, która powinna kształtować naród, to byłoby skandaliczne, gdyby tak się zachował grabarz w domu pogrzebowym. A jeżeli robi to osoba pełniąca tak ważne funkcje państwowe, powinna być jej śmierć polityczna. Nigdy pani Kopacz nie powinna wyrazić zgody na zrobienie tego rodzaju zdjęć.
To zdjęcie szokuje, tym bardziej, że nie jest odosobnione. Wcześniej media publikowały fotografię uśmiechniętego premiera Donalda Tuska, rozmawiającego z Władimirem Putinem tuż po tragedii w Smoleńsku. W ocenie komentatorów takie ujęcia obnażają prawdę i obrazują podejście ówczesnej ekipy rządzącej do wyjaśniania przyczyn narodowej tragedii. Jeszcze w tym roku możemy odczuć podwyżki cen za energię cieplną i podgrzewaną wodę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska kończy pracę nad rozporządzeniem dotyczącym taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Dokument, jak napisała jedna z gazet, ma nadać prezesowi URE uprawnienia do zatwierdzania zmiany w sposób szybki, bez konieczności analizowania całej taryfy. Według ekspertów dziś trudno jest mówić o skali podwyżek, ale mogą one sięgnąć od 5% do maksymalnie 10%. Procedowana zmiana rozporządzenia taryfowego ma przede wszystkim jednorazowo poprawić trudną sytuację ciepłowni, wskazał rzecznik resortu klimatu i środowiska Aleksander Brzuska. Dodał, że trwają też prace, które mają kompleksowo poprawić kondycję tego sektora i stabilizować ceny.
Zależy nam na tym, aby ten sektor ciepłowniczy, który przez wiele lat był zaniedbany, mógł uzyskać środki na modernizację, co powinno z jednej strony poprawić kondycję finansową tego sektora, z drugiej strony ustabilizować ceny ciepła dla odbiorców końcowych. Jeżeli chodzi o te środki na modernizację, to tutaj chciałbym przypomnieć, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu jakby parlament przyjął ustawę, która pozwala stworzyć fundusz modernizacyjny. Ten fundusz będzie działał od połowy tego roku i z tego funduszu będą pochodzić środki między innymi na modernizację sektora ciepłowniczego. Środki w ramach tego funduszu będą pochodzić z naszych uprawnień do emisji. Pula tych środków dla naszego kraju w latach 2021-2030 to przynajmniej 20 miliardów złotych. Te środki przede wszystkim pozwolą na to, aby zmodernizować ten sektor ciepłowniczy i żeby ustabilizować ceny.
Powodem wzrostu cen są drastycznie rosnące na światowych giełdach ceny uprawnień do emisji CO2. Obecnie to już nawet 43 euro za tonę. Coraz więcej polskich ciepłowni jest w kryzysowej sytuacji i nie stać ich na zakup praw do emisji po tak wysokich cenach. Minister klimatu interweniował w tej sprawie w Komisji Europejskiej. Chce dyskusji o zmianach w systemie handlu ETS. Unia Europejska na razie nie przygotowuje nowych sankcji przeciwko Rosji, poinformował po zakończeniu poniedziałkowej nieformalnej wideokonferencji unijnych ministrów spraw zagranicznych szef unijnej dyplomacji. Josep Borrell zaznaczył jednak, że może się to zmienić. Powiedział, że przy granicy z Ukrainą Kreml zgromadził 150 tysięcy żołnierzy. Sytuacja jest tam bardzo niepokojąca. Niepokój budzi też zamknięcie części Morza Czarnego przez rosyjską marynarkę wojenną. Kreml tłumaczy to manewrami wojskowymi. W ocenie profesora Romualda Szeremietiewa, byłego wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej, Moskwa dąży do zaanektowania kolejnej części Ukrainy.
Prezydent Putin doszedł prawdopodobnie do wniosku, że może wykonać kolejny krok, jeżeli idzie o odzyskiwanie władztwa, w tym wypadku nad Ukrainą. No i jak wiadomo, udało mu się przecież już zająć Krym. Pojawiały się cały czas takie plany, sugestie, że taki jest zamiar, aby jakąś część Ukrainy, która czuje się zrusyfikowana, tam gdzie decydują, działają tak zwani separatyści rosyjscy, aby w sposób trwały przyłączyć do Federacji Rosyjskiej, tak jak to się udało z Krymem.
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją od poniedziałku do soboty z wizytą na Ukrainie będzie przebywać wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska oraz inni parlamentarzyści Trójkąta Lubelskiego, formatu współpracy Polski, Litwy i Ukrainy. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.